oprawie przy kawie.
Cześć, Jakub Próżniak, witam Was w audycji Oprawie przy kawie, a moimi i Waszymi gośćmi są Maciej Choleliński i Arkadiusz Węsierski z Fundacji Prawo dla Obywatela. Cześć.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I dzisiaj sobie porozmawiamy o wynajmowaniu mieszkania, o najmie, najogólniej mówiąc. Więc pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, czy w ogóle przy wynajmowaniu mieszkania należy mieć umowę?
Generalnie, jeśli się wynajmuje mieszkanie, to umowę można zawrzeć albo w formie ustnej, albo w formie pisemnej. Z tym, że jest taki wymóg, który przewiduje kodeks cywilny, że jeśli umowa najmu trwa ponad rok, to powinna być sporządzona w formie pisemnej. Tak? Czyli generalnie warto też mieć formę pisemną po to chociażby, nawet jeśli ta umowa trwa krócej niż rok, żeby wszystko było jasne, tak? Żeby jasna była wysokość czynszu, opłaty, które ponosi najemca, obowiązki wynajmującego, najemcy. Po to chociażby też warto zawrzeć taką umowę w formie pisemnej.
Zgadza się. Ja generalnie polecam zawsze, żeby dbać o to, żeby jakaś umowa na piśmie była sporządzona, no bo to jest nasze, najemcy szczególnie, ubezpieczenie jakieś w pewien sposób. Możemy dzięki temu znać jasno swoje, że tak powiem, wysokość tutaj swoich opłat, tak, czynszowych. Wiemy, jakie kto ma obowiązki przy wynajmowaniu tego lokalu. No i, że tak powiem, wszystko jest jasne, tak? A tak dzikie wynajmowanie, tak, bez umowy, czy bez, no bez żadnego jakiegoś takiego formalnego potwierdzenia tego, że tam jesteśmy, no to zawsze jest ryzyko. Jeżeli dobrze znamy na przykład wynajmującego, czy właściciela, czyli właściciela mieszkania, no to okej. A gdy nie znamy go dobrze, to przydałoby się coś takiego na pewno na piśmie mieć.
No właśnie, ale czy jest coś takiego, na co warto szczególnie zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy?
Na pewno przy podpisywaniu umowy o najmie trzeba zwracać uwagę na wszystko tak naprawdę, szczerze mówiąc. Podstawowym błędem, jaki popełniają wszyscy właściciele czy wynajmujący mieszkania, jest taki, że oni w jakiś sposób myślą, że mogą wszystko w tej umowie zawrzeć i to będzie ważne. Natomiast i posługują się często kodeksem cywilnym. Natomiast kodeks cywilny nie jest tutaj jakby ustawą decydującą, jeśli chodzi o najem mieszkań przez lokatorów. Jest ustawa o ochronie praw lokatorów i to na niej, że tak powiem, powinien wzorować się właściciel taką umowę sporządzając, bo są tam pewne wytyczne, pewne reguły ustanowione, które są szczególne dla tego rodzaju stosunku właśnie najmu lokalu mieszkalnego.
Czy na przykład kaucja, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, czy kaucję należy wpłacać na przykład i czy ona jest jakoś zwracana ewentualnie po jakimś czasie?
Zależy, jak się umówimy z właścicielem mieszkania, czyli z wynajmującym. Może być tak, że w ogóle nie ma kaucji. Generalnie funkcją kaucji jest to, ażeby zabezpieczyć przedmiot najmu. Najczęściej, tak? Czyli jeśli my poczynimy jakieś zniszczenia w mieszkaniu, załóżmy, zniszczymy podłogę, będziemy używali tego lokalu nie zgodnie z normalnym przeznaczeniem tego lokalu, czyli jakby będziemy go niszczyć, tak? Będziemy ściany niszczyć, podłogi niszczyć, będziemy robili imprezy, które spowodują zniszczenie tego lokalu, no to wówczas taki właściciel może zatrzymać kaucję, jeśli te zniszczenia będą znaczne, tak? Czyli jeśli będzie dziura w podłodze, załóżmy, tak?
Właśnie tak jak Arek tutaj mówi, to jest prawda, że właścicielowi to kaucja służy do tego, żeby swoje jakieś ewentualne straty związane z tym, że najemca, tak, czy też osoby przez niego, że tak powiem, wpuszczone do lokalu poczyniły jakieś szkody po prostu najzwyczajniej w świecie, tak? Czy właśnie, nie wiem, zerwane jakieś tapety, czy nawet uszkodzona jakaś umywalka. Z tego, z takich moich doświadczeń co dzień wynika, że bardzo różne dziwne rzeczy się dzieją w mieszkaniach, zwłaszcza studenckich. W związku z tym kaucja właśnie służy temu, żeby jakoś te straty nie były tak właśnie do właściciela duże, tak żeby on nie musiał jakoś dochodzić specjalnie przed sądem jakichś swoich należności, tylko żeby sobie większość tego pokrył z kaucji. Natomiast, co jest szczególnie istotne, jeżeli lokal czy też no, pomieszczenie, które wynajmujemy, mieszkanie jest w stanie dobrym, a my nie zalegamy z żadnymi opłatami, żadne te licznikowe opłaty nie są dalej naliczane, no to należy nam się zwrot całej kaucji, o czym część właścicieli, że tak powiem, zapomina. lub też są też sytuacje, że po prostu szantażują najemców właśnie, że nie oddadzą kaucji, jeśli coś takiego się stanie. No i wtedy często musimy sami jakoś spróbować dochodzić swoich praw i polecałbym w takim wypadku nie odpuszczać, jak to się często mówi.
No właśnie, ale co na przykład grozi takiemu wynajmującemu, który na przykład powie, że ma taki argument, dajmy na to, że oddawał nam całe dobre mieszkanie, a gdy my wychodzimy, oddajemy to mieszkanie, to na przykład jest, nie wiem, tak właśnie mówiliście, jakaś dziura w podłodze, zerwane firanki, a ona nie jest na przykład zrobiona przez nas. I teraz jak na przykład to udowodnić, że nie my zrobiliśmy tę dziurę, czy nie my zrobiliśmy tę plamę na ścianie, czy coś takiego?
W bardzo akurat prosty sposób, można powiedzieć, ponieważ jest takie zobowiązanie ciążące tak naprawdę na obu stronach tego stosunku najmu, żeby przed wydaniem lokalu sporządzić taki protokół. W tym protokole trzeba zawrzeć właśnie takie informacje, co jest zepsute, no bo wiadomo, mieszkanie nie zawsze jest w pełni sprawne, co jest w jakimś stanie. Ja też polecam porobić czasami zdjęcia mieszkania, żeby było konkretnie widać. To jest troszkę bardziej problematyczne już, żeby to wydrukować, załączyć do protokołu, ale moim zdaniem się opłaca, żeby było właśnie widać, żeby było wiadomo, co jest na wyposażeniu, jaka jest ilość tego wyposażenia, tak, jakie meble, jakie sprzęty gospodarstwa i temu taki protokół służy. Najemca powinien dbać o to, żeby taki protokół był, ponieważ potem faktycznie może właściciel powiedzieć, że o, tutaj na przykład to stało, albo to było w takim stanie lepszym i tak dalej. A być może to po prostu się w jakiś sposób normalny zużyło, tak? Pewne rzeczy po prostu się zużywają, nie z winy najemcy i no, w takim wypadku raczej nie powinno się zatrzymywać kaucji z tego powodu, tak?
Tak, bardzo często też spór powstaje na tej płaszczyźnie, że w umowie jest często taki zapis, aby przedmiot najmu po już wygaśnięciu tego stosunku najmu oddać w takim stanie, w jakim się go otrzymało. No, jeśli ktoś używa lokal przez okres 2 lat, no to siłą rzeczy powstaną jakieś plamy na ścianach, tak? Mogą powstać, coś się zużyje, coś w pomieszczeniu, meble jakieś mogą się zużyć. No więc tutaj właśnie chodzi o to też, warto zrobić sobie wcześniej zdjęcia, tak, właśnie takich, no całego pomieszczenia, w którym się mieszka. No bo potem jak przyjdzie co do czego, no to wtedy można pokazać takiemu wynajmującemu, tutaj faktycznie wcześniej była plama i jeśli on mnie chce zobowiązać do tego, żebym ja to zamalował, to on chce przekroczyć swoje uprawnienia po prostu, tak?
Oczywiście, też o czym Marek wspomniał i to jest bardzo ważne w kwestii podpisywania umowy, ponieważ umowa w pewien sposób reguluje na przykład to i to są chyba takie najważniejsze jej punkty, kto będzie dokonywał jakich remontów. Gdy takich zapisów w umowie nie ma, wtedy stosujemy ustawę właśnie o ochronie praw lokatorów. Akurat tam, w tym miejscu tych remontów, ta ustawa niekoniecznie jest korzystna dla najemcy. To najemca musi ponosić dużą część remontów związanych właśnie z podłogą, z posadzkami, ze ścianami. Natomiast jeżeli strony sobie to uregulują inaczej, tak jeżeli właściciel sam wskazuje tak, że jest w stanie się podjąć, nie wiem, wymiany pralki, jeżeli się zniszczy, tak, w jakimś tam normalnym zużyciu, ewentualnego pomalowania ścian, powiedzmy co roku, tak, jeżeli coś takiej osoby wpiszemy w umowę, to wtedy te zapisy z tej umowy obowiązują. Więc w szczególności właśnie radziłbym zwrócić uwagę na to, co jest w umowie odnośnie remontów, ulepszeń, jakichś modyfikacji, tak, czy w ogóle tego, jaki lokal ma być w stanie i kto ma ten lokal konserwować w konkretnych właśnie sytuacjach, tak, w jakichś tam danych aspektach.
No dobrze, to teraz sobie zrobimy krótką przerwę muzyczną i za chwilę wrócimy z dalszymi pytaniami o najem.
O prawie przy kawie.
Wracamy do naszych pytań o wynajem mieszkania. Czy lokatorów można wyrzucić?
To jest takie pytanie filozoficzne. Czy można wyrzucić? W teorii można, no bo tak naprawdę kto nam zabroni ich wyrzucić, tak, pod tym względem, tylko że można też popełniać inne przestępstwa, ale niekoniecznie się powinno, albo na pewno się nie powinno tego robić. Lokatorów obowiązują pewne szczególne regulacje właśnie odnośnie tego, czy można ich wyrzucić, kiedy można ich wyrzucić, czyli poprawniczemu eksmitować. I te regulacje są dość takie surowe dla wynajmującego. To znaczy nie można nigdy, co jest bardzo często powtarzane w umowach najmu, jak sobie ktoś zobaczy na swoją umowę najmu, to czasami ma takie zapisy, że wynajmujący, czyli właściciel może w każdej chwili wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę najmu i niemalże następnego dnia trzeba się wyprowadzać. Takie zapisy są nieważne i nieskuteczne dla takiego najemcy. Tutaj obowiązuje ustawa o ochronie lokali. No i tak naprawdę są konkretne tylko i wyłącznie sytuacje w niej wymienione, kiedy możemy taką umowę, kiedy wynajmujący może taką umowę wypowiedzieć, przy czym my jako lokatorzy możemy wypowiedzieć umowę, kiedy chcemy i możemy tak naprawdę wprowadzić się tylko z zachowaniem okresów wypowiedzenia wskazanych w umowie.
Czyli wynajmujący może nas, że tak powiem, wyeksmitować, tak? Z jakim okresem wyprzedzenia?
Ustawa tutaj mówi właśnie o konkretnych sytuacjach, kiedy to jest możliwe i to jest miesiąc naprzód, na koniec, ze skutkiem na koniec miesiąca, tak? Czyli nie równo miesiąc, tylko na koniec tego miesiąca, który będzie następował po miesiącu, czyli no to jest w zależności od tego, kiedy takie wypowiedzenie przyjdzie, przy czym muszą być konkretne sytuacje. To może być właśnie sytuacja wtedy, kiedy lokal w jakiś sposób niszczymy, właściciel nas pisemnie upomni i my dalej go niszczymy, albo zakłócamy porządek po prostu w ramach swojego wynajmowanego mieszkania. To może być sytuacja, w której, to jest bardzo ciekawa sprawa, oddajemy bezpłatnie komuś do używania lokal, no i to jest sytuacja, pytanie
czyli
jest takie...
Czyli my jako najemcy wynajmujemy mieszkanie trochę tak.
Też tak, ale powiedzmy, że oddajemy nawet bezpłatnie chłopakowi czy dziewczynie, tak, czy jakiejś nam osobie bliskiej. Jeżeli to jest
I to już może być podstawa do tego?
Może być, jeżeli to jest incydentalne, to na pewno nie, ale jeżeli to jest powiedzmy stałe i regularne, to już można by się zastanowić nad tym, czy na przykład właśnie jeżeli mamy powiedzmy na chłopaka, dziewczynę i tak dalej, którzy nocują u siebie wzajemnie regularnie dość, bez zgody oczywiście pisemnej, bo tutaj jest wymagana forma pisemna, bez zgody pisemnej właściciela mieszkania, to może być podstawa do wypowiedzenia takiej umowy, tak? Tylko że wtedy i tak jak się stosuje ten skutek, tak? Że miesiąc na koniec danego miesiąca.
Ale że tak się spytam, co, że tak powiem, właścicielowi do tego, kto u mnie śpi, nocuje, co on ma do tego do powiedzenia?
Niby masz rację, tak, że co ma do tego, ale takie są po prostu przepisy w tej kwestii. Widocznie tutaj ustawodawca nasz mityczny uznał, że właściciel powinien kontrolować mniej więcej kto jest w jego mimo wszystko własności, tak? Bo pamiętajmy o tym, że to właściciel jest właścicielem mieszkania, czyli przysługuje mu wszystkie prawa z tym związane. Oczywiście to nie wyłącza praw najemcy do tego, żeby przyjmować gości na przykład. To w żaden sposób nie jest zakazane. No i pytanie, co to na przykład jest bezpłatne używanie i to już jest bardzo taka duża dyskusja na ten temat. Zresztą prawo w wielu miejscach jest niejednoznaczne i stwarza jakieś pole do dyskusji. Czy to dobrze, to różni ludzie oceniają.
No bo obowiązku zameldowania nie ma, prawda? Więc jeszcze pociągnę temat z tymi gośćmi, na przykład kto u mnie nocuje, no to nie muszę ich przecież meldować, nawet jeżeli
nie,
są dłużej. Tak?
Nie, to wiem. Już są obowiązki jakieś administracyjne. Czy
nawet ja nie muszę być zameldowany u właściciela przecież.
Tak, to prawda. To są takie obowiązki wynikające tam z pobytu stałego, pobytu czasowego, tak? To już są bardziej takie administracyjne obowiązki, które raczej powinniśmy dopełnić i mieszkając na przykład w akademikach zawsze tego dopełnić. Bo o to dbają też administracje akademików, żeby taki pobyt tam czasowy do danego dnia, czy ten pobyt stały zarejestrować. Ale nie ma takiego obowiązku. Nasze miejsce zamieszkania to nie jest miejsce zameldowania. To są jakby dwie różne rzeczy.
A jeszcze mam takie właśnie pytanie o podatki. Czy właśnie kto i kiedy powinien płacić te podatki od najmu?
Podatek od najmu powinien płacić wynajmujący, czyli osoba, która oddaje nam lokal w najem. Najczęściej jest to właściciel tego mieszkania, choć może to być też jakaś osoba najbliższa właściciela mieszkania, bo tak często bywa, że syn wynajmuje mieszkanie swojej matki. I tutaj, jeśli chodzi o te podatki, to opodatkowaniu ulega dochód, a mówiąc bardziej precyzyjnie, jak w umowie mamy określony czynsz oraz opłaty jako przychód właściciela lokalu, no to cały ten przychód ulega opodatkowaniu. Tutaj właśnie bardzo istotne jest to, co jest w umowie zapisane. Bo jeśli w umowie mamy taki zapis, że najemca płaci czynsz oraz opłaty eksploatacyjne lokalu wynajmującemu, to wynajmujący odprowadza od całej tej kwoty podatek. Jeśli zaś w umowie jest taki zapis, że my płacimy tylko czynsz właścicielowi lokalu, a opłaty za media, za prąd, za wodę, za gaz my sami płacimy według licznika, no to wówczas opodatkowaniu ulega tylko kwota czynszu, którą płacimy na rzecz właściciela tego lokalu. I tutaj mamy jakby dwie formy opodatkowania. Pierwsza to są zasady ogólne, czyli te stawki standardowe z PIT-u 18%, 32%, No i mamy ryczałt, bardzo popularny. On wynosi 8,5%. Z tym, że teraz od stycznia 2018 roku mamy nowe przepisy. Jeśli ktoś uzyskuje przychód z najmu ponad kwotę 100 tysięcy złotych, no to wówczas mamy stawkę ryczałtu 12,5%. I z takich kwestii praktycznych to, jeśli chcemy sobie wybrać tą formę prostszą, ryczałt, no to wówczas musimy do 20 dnia kolejnego miesiąca, w którym mamy najem, w którym ktoś u nas siedzi po prostu w lokalu, to musimy to zgłosić do Urzędu Skarbowego. To jest takie bardzo krótkie oświadczenie. Oświadczam, iż wyrażam wolę wpłacać podatek w wysokości 8,5%, tak? Według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. I tyle, tak? Jeśli nie złożymy takiego oświadczenia, to jakby z automatu przechodzimy na te zasady ogólne, czyli płacimy ten podatek 18,32%. Pytanie, co jest bardziej korzystne, tak, dla takiego wynajmującego, bo jeśli mamy ryczałt, czyli te 8,5-12,5% w zależności od uzyskanego dochodu, no to wówczas my nie możemy sobie nic w koszty wrzucać, tak?
Jeśli czyli na mamy, przykład remontów, tak?
Chociażby. Jeśli mamy właśnie te ogólne zasady, czyli te 18,32%, no to wówczas, tak jak właśnie wspomniał kolega, możemy sobie wrzucić w koszt uzyskania tego przychodu, wyremontowanie tego mieszkania, jakieś opłaty za ogłoszenie wystawione w internecie, że chcemy wynająć mieszkanie. Generalnie te wszystkie koszty, które my jakby poniesiemy po to, ażeby ten przychód uzyskać, tak? Czyli po to, ażeby też zachęcić inną osobę, aby wynajęła u nas mieszkanie. No i wszystko oczywiście musimy udokumentować, mieć na to wszystko faktury, no i wtedy też no, musimy to wszystko wysłać do Urzędu Skarbowego. I jeśli chodzi o obowiązek składania deklaracji podatkowych potem, to jeśli mamy zasady ogólne, te 18,32%, no to składamy nie PIT-37, ten standardowy, tylko PIT-36, tak? A jeśli mamy ten ryczałt 12,5%, no to wówczas składamy PIT-28. W pierwszym przypadku zasad ogólnych mamy termin do końca kwietnia. W drugim przypadku, ryczałt, mamy obowiązek do końca stycznia. O tym też trzeba tutaj pamiętać koniecznie.
No tak, czyli to już jest bardzo bliski temat nam, no bo jednak już styczeń się zaczął, czyli jeżeli ktoś
no ma... jeśli ktoś ma ryczałt, to tak, to już musi powoli o tym myśleć, ażeby składać deklarację.
Trzeba płacić.
No tak, ale jeszcze mi się tak nasunęło takie pytanie trochę podchwytliwe. Jeżeli ja jestem wynajmującej, dajmy na to, a nie sporządzę żadnej umowy ani nic takiego i po prostu wynajmuję mieszkanie trochę na dziko, tak, to co mi grozi tak względem prawnym?
Względem podatkowym może powiem. Mhm. Przede wszystkim co to ukryte dochody. I ukryty dochód podlega opodatkowaniu. Jeśli Urząd Skarbowy zorientuje się, że myśmy dochód jakiś ukryli, a musimy pamiętać, że dochody z najmu są oddzielnym źródłem dochodu, określonym w ustawie, no to wówczas płacę podatek nie 8,5% na przykład tego ryczałtu, a płacę 75%.
Tak, sporo.
Tak, także Urząd Skarbowy może wlepić mi taki właśnie podatek w takiej właśnie wysokości i mało tego, jeśli będzie wszczęte postępowanie podatkowe jeszcze, to może mi jakby, może mnie podwójnie ukarać jeszcze grzywną za popełnienie wykroczenia skarbowego, oprócz tej kwoty podatku 75%.
Pytanie, jak będzie ustalał ten dochód, który był z najmu, to jest ciekawa sprawa, mi się wydaje.
Tak, bo jeśli nie ma żadnej umowy, a my mamy sobie taką osobę, która sobie tam mieszka, no to może nas zobowiązać do tego, albo zobowiązać bank, aby przedłożył wyciąg z rachunku bankowego i wtedy sobie sprawdzić, aha, tutaj mamy takie wpływy i to pewnie jest z najmu. I tutaj, no, wtedy już w naszej,
chyba,
tej, w naszej też
chyba,
gestii
że dostajemy leży... pieniądze w gotówce, tak?
No, to jest już inna kwestia. Tak, no to kwestie dowodowe wszystko, tak? Czy Urzędowi Skarbowemu, jako organowi tutaj prowadzącemu to postępowanie dowodowe, uda się udowodnić po prostu, że myśmy taki czyn popełnili. Czy się w ogóle ogóle uda udowodnić, że ktoś u nas mieszkał na czarno, tak?
Bo możemy też powiedzieć, że to po prostu nasi goście.
Zgadza się, ale też Urząd Skarbowy może znaleźć świadków. Na przykład sąsiad, który jest nam bardzo życzliwy, stwierdzi, ale nie, tutaj ta osoba przez cały czas mieszkała. Też się takie przypadki zdarzają. Zdarzają się też takie przypadki, że sąsiad, którego bardzo lubimy, złoży donos do Urzędu Skarbowego. I wtedy urząd też się może pochylić nad naszą sprawą.
Jeszcze ostatnio słyszałem, że została wprowadzona, to może ty, Arku, coś więcej wiesz, instytucja tak zwanego płacenia za donosy od stycznia tego roku.
A, to też o tym słyszałem,
tak,
rzeczywiście.
Tak, jest projekt taki, aby zachęcić obywateli do współpracy z organami ścigania, z urzędami, z policją, aby obywatele za drobną bonifikatą, jeszcze nie wiem, jakby to miało w praktyce wyglądać, po prostu donosili na innych obywateli, że coś tam nie gra pod względem prawnym u nich.
Tyle, że to w sumie też robi taką machinę samą, taką napędzającą się, tak? No bo można wymyśleć sobie, że u tego sąsiada coś się dzieje.
W prawie podatkowym już mamy te donosy, tak? No, każdy może donieść do Urzędu Skarbowego na swojego sąsiada, tak? Jest takie uprawnienie.
Jeszcze chciałem tutaj dodać, ponieważ mieliśmy jedno pytanie, które wpłynęło do nas w wiadomości na fanpage'a.
A, to proszę bardzo.
Pytanie sprowadzało się do tego, czy właściciel mieszkania może pod nieobecność najemcy wchodzić do bądź to pokoju wynajmowanego, bądź to całego mieszkania, no i przeglądać jego rzeczy, sprawdzać jego jakiś stan, że tak powiem, tego mieszkania pod jego nieobecność i bez jego wiedzy, co jest szczególnie istotne, czy zgody. Otóż no, odpowiedź brzmi nie i nie tylko dlatego, że lokatorowi służy takie samo prawo jak właścicielowi do tego, żeby mieć prawo prywatności do swojego mieszkania w tym wypadku. Tak? Właściciel, nawet jeżeli jest tym właścicielem, to musi za każdym razem uzyskać zgodę i też musi być o tym poinformowany najemca, czyli często my, którzy wynajmujemy takie mieszkania, że właściciel chce wejść albo chce porozmawiać, albo nie wiem, chce odebrać nawet opłatę za mieszkanie. Zawsze to musi być poinformowane. Nie ma możliwości takiej, żeby ktoś wszedł i sobie przeglądał nawet nasze rzeczy. Jeżeli tak zrobi, to to nie jest tylko i wyłącznie kwestia prawa cywilnego, ale to już jest kwestia prawa karnego. Tutaj, jeżeli chodzi o przeglądanie czyichś rzeczy, czy w ogóle wchodzenie bez zgody, no można by znaleźć kilka paragrafów, a najbardziej takim charakterystycznym jest zakłócanie miru domowego. No i za coś takiego grozi kara do roku pozbawienia wolności, więc ewentualnym tutaj najemcom, którzy się z taką sytuacją spotkali, ja wiem, że takie sytuacje mają miejsce, polecam sobie właśnie zajrzeć, co grozi takiemu właścicielowi za to, że waszą prywatność, czy też wasze mieszkanie po prostu zrewiduje.
No, ja mam taką nadzieję, że może wam do waszych mieszkań nikt, żaden właściciel nie będzie wchodził. I chyba już będziemy zakańczać, bo już chyba wszystkie, a przynajmniej większość takich różnych wątpliwości dotyczących najmu rozwialiśmy, taką mam nadzieję. Nie wiem, Marek coś tutaj się zastanawia, czy wszystkie na pewno.
Oj, wszystkich to na pewno nie rozwialiśmy, ale mam nadzieję,
jest
że
to bardzo
temat.
Szczegółowy temat.
Ale takie podstawowe mi się
wydaje. Całą masę sporów można tutaj wziąć pod uwagę, chociażby czy jeśli wynajmujemy mieszkanie na krótkie okresy, to czy już prowadzimy działalność gospodarczą. Załóżmy na dzień, tydzień.
A też są takie portale specjalne, które takie we współpracy oczywiście z właścicielami oferują takie usługi. Tak. Więc to też na czasie temat.
Czy jeśli wynajmujemy mieszkanie na Airbnb, czy prowadzimy działalność gospodarczą, albo nie wiem, na jakimś innym portalu, który się zajmuje pośrednictwem w najmie na doby.
I zapewne odpowiedź, jak zwykle w prawie brzmi, to zależy.
Tak, to zależy.
Czyli bardzo precyzyjna odpowiedź. Zależne od każdego indywidualnego przypadku. No to cóż, no to kończymy. Tak, moimi i waszymi gośćmi byli Maciej Cholewiński i Arkadiusz Węsierski z Fundacji Prawo dla Obywatela. Ja wam bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jakub Ruźniak, do usłyszenia za tydzień.
O prawie przy kawie.